Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie, jak co tydzień. Witam się z Państwem Elżbieta.
I Leszek.
Witamy także Panią Katarzynę, która realizować będzie program. Witamy naszych gości. Dzisiaj gościmy księdza Grzegorza. Jest z nami ksiądz Grzegorz Gołąb, proboszcz parafii świętego Stanisława Biskupa i męczennika w Skierniewicach. Bardzo serdecznie witamy.
Witam serdecznie, alleluja, Jezus zmartwychwstał.
I pani Krystyna Zając, promotorka kultu świętej Gianny Beretta Molla. Witamy serdecznie.
Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy na całym świecie.
Dzisiaj będziemy mówić o macierzyństwie, ale podkreślimy to, że dar macierzyństwa drogą świętości.
Dar macierzyństwa drogą świętości. Teraz niedawno była kanonizacja naszego Ojca Świętego. Świętość zastrzeżona dla nielicznych, którzy są wynoszeni na ołtarze. Czy właściwie do nieba trafiają tylko święci? A może można być już świętym na ziemi, wypełniając wolę Bożą, wypełniając swoje obowiązki stanu? Czy wypełnianie obowiązków stanu, dar macierzyństwa może być już tutaj drogą świętości dla nas? Ksiądz Grzegorz Gołąb, duszpasterz, ma w swojej parafii różne wspólnoty i zadaję pytanie księdzu jako teologowi, żeby odpowiedział, bo my tutaj świeccy to mamy czasami wątpliwości, czy naprawdę macierzyństwo może być drogą świętości? Czy w ogóle jakaś wypełnianie obowiązków stanu, porządne wypełnianie?
Zaczniemy tak od samej góry. Wypada bardzo poważnie, rozgłośni jesteśmy. Jak pani Krysia powiedziała, słychać nas na całym świecie. Tylko Bóg jest święty. To jest jedyny święty. I nasza świętość to udział w tej świętości. A jednocześnie zaproszenie przez Pana Boga do związku z Nim. I można zapytać, dlaczego właśnie w ten sposób? Dlaczego nie inaczej? Jan Paweł II, którego tutaj Pan wspomniał, święty, pięknie mówił o tym do młodzieży w Paryżu w 1999 roku. Mówił, że można odrzucić Chrystusa, ale pytał w imię jakich wartości. I dodał, że zawsze pomniejsza się człowieka. Więc jeżeli kategorię świętości wyrzucimy poza nawias naszego życia, albo uczynimy ją taką niedosięgłą, pomniejszamy człowieka. No i drugie słowa przytoczę świętego Augustyna, który mówił: niespokojne serce moje, póki nie spocznie w Tobie. Czyli ten powrót do Pana Boga. Więc przynajmniej te dwie rzeczy myślę, że już są istotne jako dobre argumenty do tej naszej codziennej świętości. Czyli jeżeli odłączymy się od Pana Boga, pomniejszamy siebie i niepokój czynimy w życiu. Pan Jan Paweł II na Placu Zwycięstwa wołał: nikt nie może zrozumieć siebie bez Chrystusa. Jezus jest kluczem do zrozumienia nas, do zrozumienia tych wszystkich pragnień, które mamy w swoim sercu. I teraz związek z Nim, to jest właśnie świętość, przebywanie w Jego obecności i to, co Pan powiedział na początku. W pierwszych wiekach, na samym początku chrześcijaństwa, w Dziejach Apostolskich o chrześcijanach mówiono święci. Bo to właśnie ci, którzy przebywali z Jezusem Chrystusem. I myślę, że tak należy rozumieć ten termin dzisiaj.
Dziękuję księdzu. Jest z nami również, jak już żona wspominała, pani Krystyna Zając, promotorka relikwii świętej Gianny Beretty Molla. I u nas w studiu na stole te relikwie również stoją, przywiozła ze sobą. Dar macierzyństwa drogą świętości. Pani Krystyno.
Otóż myślę, że świętość to, tak jak ksiądz Grzegorz powiedział, to jest przebywanie razem z Jezusem Chrystusem. Przywołana tutaj święta żona i matka rodziny, bo taki tytuł otrzymała święta Gianna Beretta Molla, kiedy została wyniesiona na ołtarze 24 kwietnia 1994 roku. Jan Paweł II powiedział: daję wam świętą. Świętą, która może każdego z nas poprowadzić w tych trudnych czasach. Święta Gianna nie żyła 200 lat temu. Zresztą każda epoka ma swoje trudności, ma swoje biedy. Żyła w czasach, kiedy zaczęto o macierzyństwo walczyć. I ona wiedziała, że macierzyństwo jest wielkim darem, którym Bóg obdarzył kobietę. I dzięki temu można również jak gdyby swoją świętość jeszcze lepiej realizować. Być jeszcze bliżej Jezusa Chrystusa, być bliżej Boga, który nas wzywa na tą drogę. Bo przecież Pan Jezus powiedział: świętymi bądźcie. I nie bójcie się tej świętości, Jan Paweł II powiedział, nie bójcie się, świętość jest czymś tak naturalnym jak nasz oddech. My nie zastanawiamy się nad tym, że oddychamy. Po prostu oddech jest automatyczny. Tak samo nasza świętość powinna być taka. Nie, to nie jest coś wymyślonego. To nie jest coś, co przekracza nasze możliwości. Święta Gianna ma taki tytuł: święta życia codziennego. Czyli w swojej codzienności my realizujemy. Jeśli jestem matką, czyli chcę stawać się matką, to jest moja droga świętości. Jeśli przyjmuję dar życia, ponieważ każde życie jest święte, to automatycznie ja sama się uświęcam poprzez przyjęcie daru życia. Każdy dar życia jest bezwzględny, jest największą wartością. Święta Gianna nazywała swoje dzieci skarbami. Chciała w ten sposób jak gdyby podkreślić wartość każdego jej dziecka. I przez to, że tak starała się, przez to, że chciała wypełnić rolę matki, swoje zadanie, którego się podjęła, bo przecież nikt jej tego nie nakazał. Ona sama wybrała drogę małżeństwa. Sama na tą drogę chciała wejść razem ze swoim mężem Piotrem. Na tej drodze chciała się uświęcać. Przecież nie wiedziała, że Bóg ją wybierze jako tę, do której dzisiaj wszyscy możemy się zwracać i prosić ją o wstawiennictwo. Żyła z życiem zwyczajnym. Zresztą jej brat, żyjący jeszcze, który udzielał jej ślubu, tak jej powiedział w swojej homilii, kiedy błogosławił jej związek małżeński. Gianna, ci wszyscy prorocy, czy te wszystkie kobiety święte, które są wymieniane w Piśmie Świętym, ja ich nie znałem. Ja ich nie znałem, więc nie mogę ci dać ich jako przykład, ale mogę ci dać przykład naszej świętej mamy. Bądź taka jak nasza mama, a Pan ci będzie błogosławił. Czyli pokazał brat, że ich mama, przez to, że przyjmowała każde życie, że z pokorą każdemu z nich służyła, właśnie ona szła drogą świętości. Bo macierzyństwo, każde macierzyństwo, to nie jest tylko macierzyństwo naturalne, jest tylko drogą świętości. Każde macierzyństwo. Bo macierzyństwo jest powołaniem. Jest powołaniem danym każdej kobiecie. Tak samo jak ojcostwo jest powołaniem, jest darem i też drogą świętości. Czyli drogą do przybliżenia się do Pana Boga. Bo Bóg jest również dawcą życia, czyli jest rodzicem. jest rodzicem naszym. I dlatego uświęcenie tej drogi poprzez przyjmowanie każdego daru życia w różny sposób. W różny sposób, jeśli przyjmiemy biedne dziecko, czy przyjmiemy biednego człowieka, czy ulitujemy się nad człowiekiem, który jest w jakiejś trudnej sytuacji, to jest właśnie nasza droga realizowania macierzyństwa czy ojcostwa.
Tak, i każdy, kto wybiera tą drogę, może korzystać już z doświadczeń tych osób, które żyją już w opinii świętości, czy są już uznane za święte. Czy są jakieś materiały, które by można było, ktoś by chciał bardziej się zapoznać z osobą świętej Diany Bretty-Molla? Strona internetowa.
To znaczy jest bardzo dużo materiałów, które nie tylko są, przepraszam, nie tylko są w języku polskim, ale i w języku angielskim, i w języku francuskim, i oczywiście w języku włoskim. Ale myślę, że warto sięgnąć do takiej książki, która się w tej chwili ukazała w języku polskim, Dwie matki Jana Pawła II. Taki tytuł troszeczkę podchwytliwy. Dwie matki Jana Pawła II. To święta Gianna Bretty-Molla i Emilia Kaczorowska. Taka książka ukazała się we Włoszech, napisana przez włoskiego dziennikarza, który jak gdyby zrobił pewną analizę porównawczą dwóch matek, które szły swoją drogą, czyli drogą macierzyństwa zresztą bardzo trudnego, ponieważ mama Ojca Świętego była kobietą bardzo ciężko chorą i kiedy, prawda, oczekiwała na Jana Pawła II, na swojego Karola, niestety okazało się, że to było dużym zagrożeniem dla jej życia, ale kiedy była propozycja, by życie zostało zniszczone, zabite jej syna, oczywiście powiedziała nie. I święta Gianna Bretty-Molla, która oczywiście też miała wybór, czy ratować swoje życie, czy ratować życie dziecka. I kiedyś powiedziała taką bardzo ciekawą, znaczy właściwie taką wypowiedź, która jest naprawdę niesamowita, że kiedy koleżanka jej powiedziała, no słuchaj, co się będziesz przejmować tym dzieckiem, które jeszcze prawie, że jest niewidoczne, którego tak nie widać, a ty jesteś potrzebna już tym dzieciom żyjącym. Powiedziała, owszem, to prawda, że już żyjące dzieci, które już są na świecie, potrzebują mnie bardzo, ale najbardziej potrzebuje mnie to dziecko, które noszę pod sercem, bo w tym momencie nawet Bóg nie jest w stanie się nim zaopiekować, kiedy ja powiem temu życiu nie. Ja muszę je obronić i pozwolić mu żyć. I w tym jest świętość, w tym jest piękno serca matki, że tak starała się ochronić to dziecko, zrobić, że nawet nie patrząc na swoje życie. Ja go muszę obronić. Zresztą mąż świętej powiedział, że nie dlatego obroniła. Oczywiście, że tutaj jest pewna dygresja, to nie jest do końca, prawda, tak. Że nie dlatego nie chciała zabić swojego dziecka, że bała się pójść do piekła, ale dlatego, że była do głębi matką. A więc do głębi ta świętość życia, które w niej się poczęło, w niej się rozwijało, miało taką piękną i wielką wartość.
Ksiądz.
I warto dodać tutaj do tego, co pani Krystyna powiedziała. Jest taki piękny obraz miłości Pana Boga do swojego ludu. I słyszymy w Piśmie Świętym o miłości oblubieńczej, o miłości małżeńskiej. A kiedy Pan Bóg mówi o swoim miłosierdziu, o miłości miłosiernej i próbuje odszukać obrazu wśród ludzi, to wskazuje na obraz matki do swojego dziecka. Znak miłości matki, niewiasty do swojego dziecka. W Izajaszu czytamy, gdyby niewiasta opuściła swoje dziecko, ja nie opuszczę ciebie. Czyli ta miłość macierzyńska, o której mówiła pani Krystyna, to jest najpełniejszy w tym sensie ludzkim, czyli przez nasz język wyrażony, obraz miłości Pana Boga do nas. Stąd piękny temat ten dzisiejszy, że jest to droga świętości. I druga rzecz, piękna myśl, którą pochwycili ojcowie Kościoła, że niewiasta w błogosławionym stanie to symbol Eucharystii. To symbol, znak komunii, że to w jednym ciele dwie postacie. Więc tak daleko macierzyństwo jest bliskie Panu Bogu. Tak daleko jest jego znakiem, znakiem Jego obecności, przedstawieniem Jego, że rzeczywiście stawiamy Matkę Bożą w ołtarz. Zobaczcie też Państwo, adorujemy tajemnicę Bożego Narodzenia i wprost mówimy o adoracji tego wydarzenia. Mówimy o tym, że Słowo staje się ciałem, czyli kiedy Pan Bóg chce zaznaczyć swoją obecność, chce pokazać swoją miłość, wybiera miłość macierzyńską. I stąd tak właśnie ważna Joanna Beretta Mola i takie przykłady świętych matek.
Wydaje się, słyszałem, że święta Joanna Beretta Mola jest bardziej znana, kult jej większy jest w Polsce niż we Włoszech. Jak to jest możliwe? Kiedy była Włoszką i tam mieszkała, tam rodzinę przecież swoją ma.
No właśnie to, co pan Leszek mówi, to jest taka sytuacja, że tydzień temu było otwarcie, oczywiście tydzień temu było, przeżywaliśmy dziesięciolecie kanonizacji świętej Joanny Beretty Mola 16 maja, a 17 maja było otwarcie domu pod wezwaniem jej brata, sługi Bożego, ojca Alberta, też zresztą lekarza. I wicepostulator powiedział do mnie takie słowa. No, zazdroszczę wam, że nasza święta jest bardziej czczona u was w Polsce niż u nas. Ale zaraz nam się pojawiło to powiedzenie, że żaden prorok w własnym kraju nie jest mile widziany.
I w polskich parafiach, i nie tylko, bo w różnych miejscach, chociażby w kaplicy sejmowej, są relikwie świętej Joanny Beretty Mola. Również ksiądz Grzegorz Gołąb, obecny tutaj ze Skierniewic, w swojej parafii też takie relikwie chciał posiadać, tak? Zaprosił świętą Joannę Beretty Mola do siebie. I co, ma ołtarzyk, stoi i trzeba kurz wycierać?
Absolutnie nigdy przez moment nie myślałem, że relikwie są po to, żeby tylko podnosić atmosferę, czy też dodawać blasku. Ale tak jak w pierwszej rozmowie z panią Krystyną, kiedy prosiłem o te relikwie, usłyszałem od niej, że święta będzie wdzięczna i będzie pomagała. I rzeczywiście w naszej parafii od 2006 roku jest święta Joanna Beretta Mola. Warto tutaj powiedzieć o tym, że skoro święty Stanisław nam patronuje, biskup krakowski, on jest patronem ładu moralnego w rodzinie, upomniał się o rodziny wobec króla. Stąd też patron kształtuje oblicze danej wspólnoty. Rodzina stoi w centrum przepowiadania, w centrum modlitwy, w centrum świadectwa naszej wspólnoty parafialnej i przybycie Beretty było kolejnym potwierdzeniem tej właśnie rzeczywistości. I ona nie tylko przyszła, aby wspomóc, ale też wciąż inspiruje. Coraz pojawiają się ludzie i to jest bardzo ważne, że nie są to inicjatywy wymyślone gdzieś za biurkiem, tylko inicjatywy, które przychodzą na kolanach. Bo to przychodzą pobożne kobiety, pobożni panowie i mówią, proszę księdza, może to, tak chociażby dzieło, które usłyszeliśmy w Radiu Maryja na temat różańca rodziców. Mówiliśmy tutaj przed spotkaniem studio 19 kół w naszej parafii i przypisuję to wstawiennictwo świętej Joanny, która tym darem macierzyństwa służyła. Teraz ostatnia rzecz to koła Matki Bożej Szęsztackiej, Trzykroć Przedziwnej, gdzie ta kapliczka nawiedza osoby samotne, nawiedza rodziny. I mamy takie rodzinne dni skupienia, kolejne tam siódme czy ósme koło powstaje. Nieważna jest statystyka tutaj, tylko to duchowe dobro, które się dzieje. Wtedy wspólnota zaczyna tworzyć się, zaczyna działać jako wspólnota wspólnot, jako jedna wielka rodzina.
Parafia gdzie... jako wspólnota wspólnot.
Tak, tak. Każdy rozpoznaje swoje powołanie, bo o to chodzi w zasadzie, żeby zrozumieć, gdzie mnie Pan Bóg powołał, czego Pan Bóg ode mnie chce, bo jeżeli to odkryję, no to jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie.
I ksiądz nie musi wołami ciągnąć ludzi do kościoła, tylko sami przychodzą, tak?
Nawet bardzo licznie i bardzo dużo. Mamy dosyć mały kościół, jeżeli tak mogę chwilę osobiście, bo raptem 200 metrów kwadratowych, a bywa, że i koło 5000 ludzi przychodzi na nabożeństwa. Mamy duży plac koło kościoła, więc gromadzą się. Natomiast rzeczywiście jest to obfite, jest to obfite. I tutaj też dla mnie jako księdza bardzo uważam, super sprawa. W dużej mierze ta posługa kapłańska polega na rozeznaniu, na wędrowaniu razem z tymi ludźmi i rozeznawaniu dróg, po których chce nas Pan Bóg prowadzić. Tak jak mówię, te koła Matki Bożej Szęstackiej, czy chociażby grupa Sychar, o której też rozmawialiśmy, czy też domowy kościół, 6 kręgów parafii.
Sychar, czyli wspólnota trudnych małżeństw. Nie jest te osoby nie są zostawione same sobie, tylko właśnie mają wsparcie
co
we
ważne,
wspólnocie.
Co ważne, oni sami przyszli i poprosili o modlitwę. Sami przyszli, poprosili o opiekę duchową, że księdza, chcemy się modlić, chcemy rozeznawać, chcemy szukać, chcemy być wierni miłości oblubieńczej, miłości małżeńskiej. Może jesteśmy porzuceni, może ktoś gdzieś współmałżonek czy współmałżonka odeszła, ale my trwamy w sakramencie, bo nie tylko jemu i jej przyrzekaliśmy, ale samemu Bogu. Także dla mnie osobiście to są owoce działania świętej Joanny Beretty Mola. Jakby oddzielnym rozdziałem też jest osobiste moje doświadczenie i działania. Ale tutaj bardziej męsko-damskie sprawy, więc może nie będziemy tego wszystkiego ujawniać.
Także święta, która jest w parafii, ma swoje miejsce również w kościele i życzliwe ustosunkowanie się duszpasterzy gromadzi świeckich, którzy nagle odkrywają w sobie pragnienie bycia bliżej, pójścia drogą powołania, ale razem z Panem Bogiem, razem z Matką Bożą. I to po prostu to sprawia, chyba to jest jakaś radość, bo przecież gdyby mieli iść na coś smutnego, to by nie szli.
To jest raz, dwa, że tutaj to, co pani Krystyna powiedziała, też o tej macierzyństwie troszeczkę i o tym, co pan zasugerował, że w Polsce jest większy kult. U nas jest niesamowita postać matki w naszej historii narodu. I postać matki, mówiąc teraz tak trochę kolokwialnie, jest dobrym narzędziem duszpasterzowania. Kiedy oni usłyszą, że to jest matka, że ona miała męża bogatego, była kobietą na skroś nowoczesną, ubierała się w salonach mody, a jednocześnie w tym wszystkim świętość zachowała, no to niektórzy przecierają oczy i okazuje się, że ta świętość jest taka na wyciągnięcie ręki, taka tutaj. Poza tym ta świętość jest związana z macierzyństwem, a to dla nas, no Polaków myślę, że dla każdego, ale u nas szczególnie, kiedy ciągle na tych powstaniach panowie walczyli, a matki pilnowały tego ogniska domowego, to dla nas to jest jakaś szczególna wartość, szczególne ciepło. Chętnie się gromadzimy i czujemy się bezpieczni.
No właśnie, i dlatego, jeżeli ten święty jest w parafii, jest tym żywym świętym. No bo gdyby to była osoba tylko na obrazku, to byłby tylko obrazek, kolejny obraz w kościele.
I tutaj jest ważna kwestia pewnego świadectwa i to też, o co pan zapytał, informacji. Nawet słowo, samo słowo informacja, informacja do wewnątrz, formacja. To jest bardzo ważne, bo wtedy z rozumu zaczyna to przechodzić na serce. I myślę, że kiedy osoby poznają świętą Joannę, kiedy głębiają się, mam bardzo wiele świadectw rodzin, zwłaszcza tej rodziny, która wprowadzała relikwie do naszej parafii, państwa Klepaczków, no właściwie mówią, że nie ma dnia bez kontaktu ze świętą. Taką namacalnym kontaktem. To nie jest, wiecie państwo, to nie jest takie wirtualne moje myślenie, że mi się wydaje. Nie, namacalne. Oni mogą wskazywać te znaki.
No być może w telefonach to wyjdzie. Pani Krystyno, w ilu punktach w Polsce są czczone relikwie świętej Diany Bretymola?
To znaczy już jest 80 parafii. Teraz kolejna parafia właśnie w Słupsku. Przygotowuje się do przyjęcia relikwii świętej Dżanny i myślę, że to jest, ona jak gdyby ma swój czas i swoje miejsce i ona sama jak gdyby szuka. Natomiast święta Dżanna i myślę, że w świętości to jest. Bo Pan Jezus odchodząc z tej ziemi powiedział, przyrzekł apostołom, że da im ducha, który będzie wszystko uświęcał. A więc przecież wiadomo, że święty Piotr był, jakim był człowiekiem. Zaparł się Pana Jezusa, wyparł się Pana Jezusa. Powiedział, nie znam tego człowieka. A jednak Pan Jezus mu powierzył budowanie kościoła tutaj i pozostawienie w jego rękach wszystkiego. Natomiast właśnie w świętości jest to, że człowiek jest wdzięczny. Potem Piotr zapłakał, ale równocześnie był również wdzięczny Jezusowi, Panu Bogu za to, że jest tym, kim jest. I myślę, mąż świętej Dżanny zawsze to podkreślał, ona zawsze mówiła, dziękujmy Panu Jezusowi za to, żeśmy odbyli dobrą randkę. Dziękuję Panu Jezusowi za to, że mi przyniosłeś piękne kwiaty. Ona za wszystko dziękowała. I to jest niesamowita kobieta wdzięczności, że ona właściwie do każdej parafii, jak przychodzi, to jest najpierw wdzięczna proboszczowi, czyli ojcu tej parafii, za to, że ją zaprosił. I myślę, że to jest jakiś znak świętości. Żeby być wdzięcznym, to nie potrzeba wielkich rzeczy czynić ze sobą, prawda? Natomiast dzisiejszy człowiek stracha się, lęka się, a przede wszystkim wstydzi się być wdzięcznym. Ja bardzo często mówię, kiedy przygotowuję parafię, to mówię, wymieniam wszystkie te cechy. Ubierała się według najnowszej mody paryskiej, była malarką, pianistką, jeździła doskonale na nartach, nie opuściła żadnego dancingu. No kto z nas tutaj obecnych jest tak nowoczesny jak ona?
Lubiła prowadzić samochód i to nawet niekiedy trochę szybko.
Dokładnie, ale właśnie, czyli widząc ją, jeśli się jej dobrze przyjrzymy, to wtedy widzimy, że świętość to nie jest coś, co jest co jest niemożliwe do osiągnięcia. Jan Paweł II tak bardzo mu zależało, żeby każdy otworzył się na Chrystusa. Zresztą pierwsze jego słowa to były, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Po co? Po to, żebyśmy szli drogą świętości. Oczywiście my dzisiaj mamy troszeczkę jak gdyby mniejszy temat o macierzyńskości, ale macierzyńskość to jest nasze powołanie, to jest powołanie kobiety. Ojcostwo to jest powołanie, nie ma innych powołań na ziemi. Tylko są dwa powołania, albo do macierzyństwa, albo do ojcostwa, ale teraz tylko gdzie to będziemy realizować, na jakim gruncie, gdzie chcemy się tym macierzyństwem czy tą czy tym ojcostwem podzielić.
Znaczy, to bardzo istotna sprawa, bo nie wszystkie kobiety są fizycznymi matkami, rodzą dzieci. Niektóre wybierają inną drogę. Są tych dzieci, czy po prostu w małżeństwie oczekują, ale nie mają tego daru, żeby dzieci urodzić i posiadać własne, co wcale nie znaczy, że mogą być poza macierzyństwem, bo to macierzyństwo w różnych wymiarach się może wyrażać i powinno się wyrażać. A nie to, co mówi świat, użyj sobie, bądź wreszcie zaspokój swoje pragnienia. Nie, właśnie służba życiu, szeroko pojęta służba życiu, macierzyństwo, szeroko pojęte, nie tylko zrodzenie, ale właśnie wychowanie, czy pomoc w formowaniu dzieci. To jest olbrzymie pole.
Droga, znaczy macierzyństwo, tak jak powiedziałam, jest naszym powołaniem. Ojcostwo jest naszym powołaniem, ale różnie realizowanym. Zresztą piękne świadectwo powiedziała pani w rozmowach niedokończonych w audycji, w telewizji Trwam. Bardzo chcieliśmy mieć dzieci, prawda? Niestety tych dzieci żeśmy nie otrzymali od Pana Boga. I wiele małżeństw, które dzisiaj, prawda, jak gdyby są w cudzysłowie różne sposoby na to, żeby, prawda, to jednak to dziecko gdzieś wyciągnąć, prawda? Tymczasem czasami jak gdyby Pana Boga ciągamy, bo Pan Bóg tak dał człowiekowi taką wolność, że nawet schodzi w tamto życie, które jest jak gdyby niewłaściwie poczęty. Mamy tutaj problem in vitro, prawda? Pan Bóg tak szanuje wolność ludzką, ale to nie znaczy, że to jest tędy droga, że my musimy ciągle patrzeć, co Pan Bóg nam daje, prawda? Jakie daje nam możliwości. To jest nasza codzienność, przez którą my rozpoznajemy. Przecież święta Gianna na początku nie myślała o założeniu rodziny od razu. Chciała wyjechać na misję, nie jako zakonnica i nie zamierzała wstąpić do klasztoru, tylko chciała pojechać jako lekarz. Potem się okazało, że ponieważ wtedy trzeba było mieć, jeśli się wyjeżdżało z Europy do krajów tropikalnych, trzeba było przejść konkretne badanie i trzeba było otrzymać taki certyfikat, który by upoważniał do pracy w kraju tropikalnym. I okazało się, że podczas tych badań wyszło, że zdrowie fizyczne Gianny nie pozwala na wyjazd i nie dostała takiego certyfikatu. Oczywiście, że jako człowiek była trochę obruszona, nawet troszkę obrażona na Pana Boga, że przecież wyobrażała sobie, że pojedzie na misję, że się tam spełni, że będzie służyć jako lekarz i tak dalej, że Pan Bóg się tym pomysłem jej ucieszy. Okazało się, że Pan Bóg wobec niej miał inny plan. Ale ona ten plan też umiała zobaczyć, prawda? Poszła się poradzić do osoby, która była kompetentna i wtedy usłyszała, że być może, że twoją drogą jest małżeństwo. I wtedy zastanowiła się nad tą radą. I co zrobiła? Zaczęła się modlić. Zaczęła się modlić do Matki Bożej, że ona jej pomoże. I o co prosiła? Prosiła o ukochanego mężczyznę. I Matka Boża, można powiedzieć, dała jej też znak, bo tego mężczyznę zapoznała bliżej 8 grudnia. Jest to święto niepokalanej. Możemy mówić zbieg okoliczności. Być może, że zbieg okoliczności, ale tak naprawdę, jeśli patrzymy Bożymi oczyma, to był znak od Matki Bożej. My musimy też umieć odczytywać dary, które otrzymujemy.
A który to był rok mniej więcej?
W 54 roku.
54
rok. Tak, 8 grudzień 54. Oczywiście ona znała Pana Mole, ponieważ to były dwie miejscowości niedaleko, że tak powiem, od siebie przebywające. Poza tym ona jeździła do gabinetu, który miał jej brat, bo ona z bratem razem prowadzili gabinet, więc to było w miejscowości urodzenia Pana Piotra. No, znała, on też ją znał z widzenia. zresztą tak jak mi opowiadał, że zastał ją przy łóżku umierającej siostry swojej. I mówi tak, że co go poruszyło, on dostał telefon od matki, że siostra umiera i on szybko pojechał do szpitala i tam zastaje lekarkę. I mówi tak, że jak był przerażony, że siostra umiera, tak równocześnie patrząc na tą lekarkę, jak podaje kroplówkę, miał wrażenie, że przez podanie przez tą lekarkę tej kroplówki ta siostra nie umrze. Więc coś, no, jak ona musiała to robić, skoro na mężczyźnie zrobiła takie wrażenie, a mężczyzna przyjechał przerażony, że jego najukochańsza, najmłodsza siostra umiera, bo miała tylko 26 lat. A więc no nawet w tym to był też przekaz czegoś, co poruszyło tego mężczyznę.
To znaczy, jak człowiek żyje, to nie tylko wyznawanie Boga polega na tym, że chodzi do kościoła w niedzielę, ale całe życie jest jakoś przepojone Bożym światłem. To znaczy jest tak blisko w kontakcie z Bogiem, codziennie się modli, że po prostu każda czynność w jakiś sposób świadczy o nim, że on jest człowiekiem miłości. Może czasem zrobić komuś przykrość nieświadomie, ale wtedy potrafi przeprosić. Potrafi w jakiś sposób wynagrodzić coś, co zrobił, bo ojej, nie wiedziałem, nie wiedziałam. I o to chodzi, no bo przecież człowiek na swojej drodze nie ma pełnej wiedzy o wszystkim i czasami popełni błąd, nalepnie komuś na odcisk. No i nie jest tragedia, jeżeli zaraz będzie starał się to szybko wynagrodzić, naprawić. Bo teraz chodzi o tą drogę świętości tak, współcześnie.
Zresztą święta Gianna, jak prawda poznała już bliżej pana Piotra, to napisała mu w liście: powiedz mi, co mam czynić, by być dla ciebie dobrą, wyrozumiałą i kochającą żoną, prawda? To były takie trzy zasadnicze słowa, nie? Oczywiście w tym się mieściło wszystko, nie?
To pisała jako żona, czy jako narzeczona?
Jako narzeczona. Jeszcze narzeczona. Powiedz mi, co mam zrobić, by być dla ciebie taką, prawda? Więc ona zdawała sobie z tego sprawę, że zresztą też w jednym z listów też napisała: jeśli cokolwiek zrobię źle, popraw mnie. Czyli była w niej pewna pokora, że rzeczywiście, że nie tylko potrafi coś zrobić dobrze, ale równocześnie zdawała sobie z tego sprawę, że może popełniać błędy, ale popraw mnie zaraz.
Czyli jest otwarta na korektę, na jakieś słowa upomnienia i nie będzie z tego powodu obrażała się.
Dokładnie.
Co jest w tej chwili dosyć nagminne. Coś się powie, to od razu ojej, już tak. Obraza wielka.
Tak. Ona zdawała sobie z tego sprawę, że on jest inny. On poza tym był zupełnie innym człowiekiem. Poza tym był mężczyzną, więc też ona miała świadomość, że jego przeżywanie będzie zupełnie inne. Zresztą to kiedyś też w takiej rozmowie mi mówił, ona była dobrą nauczycielką dla mnie. Ona wiedziała, w którym momencie jak zareagować, prawda? Oczywiście, że nie rugała go tam za coś tam, tylko mu powiedziała, no wiesz, dobrze jest pracować, bo pieniądze są potrzebne, ale wiesz, musimy też odpoczywać. I kupiła karnet, prawda? Nie on kupił, tylko ona kupiła karnet do opery. I chodzili na koncerty, prawda? I ona wiedziała, że dzięki temu on odpoczywa, czyli on nie będzie rozdrażniony, czyli szukała dróg, nie robiła mu wymówek, tylko szukała dróg, jak można w sposób delikatny, prawda, wpłynąć na niego. To samo on mówił mi. Nie byłem w stanie niczego jej odmówić, a więc on też szukał dróg, żeby jej robić przyjemność. Co oczywiście nie zawsze było łatwe, bo przecież jak on wyjeżdżał, to ona, ponieważ była bardzo wrażliwą kobietą, ona bardzo to przeżywała. Ale co on robił? On pisał do niej w liście. Dzisiaj byłem na trzech mszach. Jedną za ciebie, drugą za Gigiego, czyli za synka, i znaczy drugą za synka i trzecią za córeczkę, prawda? Czyli on potrafi, czyli co on jej pokazuje? On jej pokazuje, że tak ich kocha, bo mówiliśmy, że jedna msza jest wielką wartością, ale on poszedł na trzy msze święte. Czyli wygospodarował ten czas, żeby jej pokazać, prawda? Są różne sposoby, każdy ma swoją inwencję, prawda?
Tak.
Jeżeli chodzi jeszcze o świętość, warto podkreślić sprawę tej wdzięczności. Bo słowo wdzięcznym, to znaczy być wdzięcznym, czyli komuś podziękować. I tutaj jesteśmy już bardzo blisko tego wielkiego wydarzenia, największego, jakiego mamy w postaci Eucharystii, które jest dziękczynieniem. Jeżeli święta Joanna była kobietą wdzięczną, umiała dziękować, umiała doceniać to, co dostawała, to naturalnie w niej rodziła się postawa eucharystyczna. I teraz, jak pani Krystyna mówiła o tej kroplówce, przecież podanie komuś tej kroplówki, to nic innego jak gest eucharystyczny. Jezus w czasie Eucharystii mówi, że wziął swoje ręce i dawał apostołom. I wtedy, kiedy zaczynamy swoje życie od wdzięczności, od tego hymnu, od tego podziękowania, wtedy okazuje się, że bardzo szybko nasze życie staje się Eucharystią, czyli ostatecznie służbą, ostatecznie miłością, ostatecznie pytaniem, co mogę zrobić, aby ci pomóc.
Czyli po prostu jesteśmy wrażliwi. Staramy się
jesteśmy w centrum. Jesteśmy w centrum komunii Boga z człowiekiem i człowieka z Bogiem. A chyba o to chodzi, skoro świętość polega na wdzięczności i na związku.
Dziękuję bardzo, księdzu.
Witamy bardzo serdecznie na antenie pana doktora Jerzego Kuczmę, który nie mógł dzisiaj być razem z nami, ale mamy nadzieję, że w jakimś kolejnym naszym spotkaniu pan doktor będzie razem z nami i jesteśmy bardzo wdzięczni i chcielibyśmy bardzo serdecznie powitać na antenie pana doktora Kuczmę z Brzozowa.
Serdecznie witamy.
Serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dar macierzyństwa drogą świętości. Pan doktor nie jest kobietą, więc w ten sposób nie przeżywa tej drogi, ale tym niemniej w jaki sposób święta Gianna miała również wpływ na życie pana doktora? W jaki sposób?
Może tak, myślę, że ma. Szczególnie w ostatnich czasach, od kiedy mam możliwość się z nią zaznajomić, a to się stało, od kiedy są jej rodzice w kaplicy szpitalnej, w naszym szpitalu. Jaki ma wpływ na moje życie? No myślę, że to najkrócej to chyba tak, że uświadamia mi, że droga do świętości jest czymś realnym i dostępnym, myślę, że każdemu z nas, kto wierzy w Chrystusa, w Jego śmierć i zmartwychwstanie. I to przez zwykłe normalne życie, bo jest człowiekiem, który był nam w zasadzie współczesny i w tej współczesności przez takie normalne, zwyczajne życie, przez bycie matką, żoną, przez wykonywanie uczciwie swojej pracy doszło do świętości, czyli do tego, co do czego wszyscy jesteśmy powołani i tak jak mówię, urealnia tę drogę i ona się nagle staje drogą możliwą do osiągnięcia dla każdego z nas, nie tylko dla ludzi konsekrowanych, jak to często jest postrzegane wśród świeckich katolików. Takie mam przynajmniej wrażenie, jak z rozmów, które niejednokrotnie mam okazję odbywać z ludźmi, bo tak się większość świętych kojarzy z byłymi księżmi, prawnicami, prawda. Natomiast takich współczesnych osób, takich normalnych, żyjących w ostatnich czasach, jakichś takich bliskich nam, to przynajmniej dla mnie święta Gianna jest ze sobą najbliższa.
Tak, słuchamy, panie doktorze, słuchamy.
Taka cisza, że myślałem, że połączenia nie ma.
Nie, jest cały czas, słuchamy z uwagą. Bo pan jest lekarzem i na tej niwie, że tak powiem, pracy szpitalnej również jest jakaś okazja, żeby no, iść tą drogą, Bożą drogą.
Ja myślę tak, że ja bym tutaj też tego zawodu nie podnosił jakiejś nie wiadomo jak wielkiej. Myślę, że to jest taki sam zawód jak każdy inny.
No, powołanie, jakby nie było.
Myślę, że przez kontakt z drugim człowiekiem, który nie do końca znajduje się w trudnej sytuacji, jest zawodem trochę szczególnym.
No właśnie.
Ale też ogłaczonym dużą ilością stresu, jakichś takich nowych sytuacji. I tutaj nie bardzo sobie wyobrażam wykonywania tego zawodu bez takich odniesienia do Boga, a szczególnie możliwości zrozumienia cierpienia drugiego człowieka i traktowania tego cierpienia nie jako elementu diagnostyczno-terapeutycznego, ale zrozumienie samego cierpienia bez Boga to niemożliwe. No. Zwyczajnie i niejednokrotnie, a szczególnie cierpienia, któremu nie widać końca, jak już niejednokrotnie bywa w sytuacji naszych pacjentów. Trudno pacjentowi sprzedawać swoją wersję, jeżeli się nie ma się wiary w to, że jego cierpienie ma sens.
Tak.
Ja myślę, panie doktorze, chciałabym jeszcze taką rzecz zapytać. Święta Gianna jest obecna w kaplicy. Czy jest jakaś widoczność obecności pacjentów, którzy mogą się zwracać do niej, oczywiście w jakimś takim, prawda, w pewnej dyskrecji, ale czy pacjenci są zauważalni, że zwracają się do świętej Gianny?
Na to pytanie to ja nie potrafię odpowiedzieć, natomiast zachodząc do kaplicy często widuję ludzi przed jej relikwiami, więc myślę, że,
no
myślę, że tak. Natomiast nie potrafię z całą pewnością odpowiedzieć na to pytanie.
Nie, no ja wiem, bo to jest pewna dyskrecja, prawda, w sensie, tak, że każdy przychodzi bardzo indywidualnie i dyskretnie, ale to, że rzeczywiście są widoczni pacjenci właśnie przy jej relikwiach, no to jest to pewien znak, że obecność jej w kaplicy ma też bardzo duże znaczenie dla wielu pacjentów, tym bardziej, że u państwa jest jednak oddział onkologiczny, który jest dość trudnym oddziałem, prawda? Wszystkie oddziały są dość trudne, ale myślę, że oddział onkologiczny, który jest dość trudny, bo to jest choroba, która jednak jakieś takie znamie wyznacza na człowieku, no to obecność świętej Gianny na pewno może pomóc, prawda, bezpośrednio w przeżywaniu tejże właśnie choroby.
Tak mi się też wydaje.
No. Bardzo dziękujemy, panie doktorze, i życzymy wszystkiego dobrego i szczęść Boże. Niech święta Gianna ma szczególnie pana doktora w swojej opiece i całą rodzinę.
Szczęść dziękuję państwu bardzo, dziękuję księdzu, dziękuję pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Szczęść Boże. Drodzy państwo, zwracamy się do gości w studiu. Czy jeszcze coś w tej chwili mamy do powiedzenia, czy prosimy już słuchaczy, by podzielili się z nami swoimi przemyśleniami związanymi z darem macierzyństwa jako drogą świętości?
Ja myślę, że damy słuchaczom ponieważ
tak?
Oni mają wiele inwencji.
A więc telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 i dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Zapraszamy.
Drodzy Państwo, trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiaj temat dar macierzyństwa drogą świętości. Nasi goście to ksiądz Grzegorz Gołąb i pani Krystyna Zając, promotorka kultu świętej Joanny Brety Molla.
Słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, kłania się Monika.
Witam serdecznie.
My się znamy z państwem prowadzącym, Monika z Ryniasu.
Na Ryniasie u ojca Jana, tak.
Tak, zgadza się. Tak, jestem mamą czwórki dzieci. Już teraz, także nadrobiłam zaległości. No ale chciałam powiedzieć taką niezbyt przyjemną kwestię. Może dla mnie, jako dla człowieka, dla matki, no przeżywam tragedię. Od 9 grudnia mam dziecko w śpiączce, malutkie. Po 1,5 miesiąca się zatrzymała. Teraz jest na respiratorze, więc tutaj ksiądz słusznie zauważył, że macierzyństwo to nie tylko przyjemności i obowiązki, ale również cierpienie. I to cierpienie jest... Ono mnie bardzo uszlachetnia. Nie wiem, czy będę mogła mówić dalej, bo jestem wzruszona. Bardzo. Chciałam tylko dodać jeszcze, że bardzo mi brakuje teraz ojca Jana, który zawsze mnie pocieszył. Myślę, że to wszystko, co mu chciałam powiedzieć. Przepraszam. Dziękuję Państwu.
Współczujemy Pani Moniko i będziemy Pani towarzyszyć w modlitwie. A ojca Jana Mikruta to brakuje wielu, wielu ludziom, wielu słuchaczom. Nie tylko tym, co byli na Ryniasie u niego na rekolekcjach, ale którzy słuchali przez tyle lat jego głosu na antenie Radia
Maryja.
Ale
ojciec Jan zawsze kierował na modlitwę. Ukierunkowywał, ażeby oddawać wszystkie swoje trudności, problemy Panu Bogu w tym momencie, może właśnie poprzez świętą Dziannę prosić.
Możliwe, być może. Ja jeszcze chciałam tylko dodać, że ojciec Jan naprawdę zrobił porządek w moim życiu, w każdym tego słowa znaczeniu. Wyprostował kręgosłup moralny mi i mężowi. Bo 16 października tego roku, właściwie 2013, przepraszam, przed urodzinami Alicji Łucji, która znaczy prawdę i światło, wzięliśmy ślub po 10 latach małżeństwa niesakramentalnego. No i jesteśmy bardzo zadowoleni z tego faktu. No i muszę powiedzieć, że spełnia się jako matka w 100%, a nawet 200%. Mam nadzieję, że jest to podzielane przez dzieci. No jest ta droga na pewno po kolcach, nie po płatkach róży, chociaż czasami i one są. No i no życzę wszystkim mamom wszystkiego najlepszego w ich macierzyństwie, tak? I niech się nie boją tego bólu, cierpienia, kiedy z dzieckiem coś się dzieje nie tak. Ja wierzę w cud i czekam na ten cud. Dziecko ma 7 miesięcy niebawem. Cały czas towarzyszy Maryja, Jezus, ludzie ze wspólnoty, miłość i miłosierdzie Jezusa, ojca Daniela. Także ojciec James Manczaka się nad nią też modlił osobiście. Dostała błogosławieństwo, także być może ma jeszcze jakąś misję do spełnienia. Mam nadzieję, że następnym razem zadzwonię do Państwa z miłym akcentem i miłą informacją. Także Bóg zapłaci za wszystko i za to. Audycję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Myślę, że ojciec Jan dalej może działać.
Pani Moniko, ja myślę, że każda, właściwie my jesteśmy wszyscy w pewnej ekonomii Pana Boga i bardzo często na naszej drodze są tajemnice, których nie jesteśmy w stanie naprawdę zrozumieć ani pojąć. Także święta Gianna tak mówiła do swojej siostry: ty nie wiesz, co czuje serce matki, kiedy wie, że musi zostawić tak malutkie dzieci. Ale kiedy podałaś mi twój krzyż misyjny, żebym go... Kiedy poprosiłam o twój krzyż misyjny, bo w tym momencie nie mógł przyjść do mnie kapłan, kiedy go przytuliłam do swojego serca z Jezusem, wszystko wygląda inaczej. I myślę, że tutaj mamy prawo prosić Pana Boga, ale ekonomia Boża jest różna. Natomiast nie wiemy, jak w tej ekonomii możemy funkcjonować, bo to jest właśnie tajemnicą. I prosimy Pana Boga, żeby dał nam siłę. I my będziemy za Panią się wstawiać do Pana Boga wraz ze świętą Gianną. Zobaczymy.
Ale też widać już owoce tego Bożego działania, chociażby to poukładanie życia ze strony sakramentalnej. Zupełnie inaczej przyjmuje się takie uderzenia, kiedy człowiek jest naturalnie pojednany z Panem Bogiem, a przez to jest pojednany z sobą.
Ja jeszcze tutaj może dla Pani dodam taką, to właściwie to nie jest moje, nie są moje słowa, tylko pewnej rodziny, gdzie poczęło się im trzecie dziecko niepełnosprawne. I oni po pewnym czasie, bo dla nich był to wielki szok, że dziecko jest niepełnosprawne, jak oni tacy, prawda, na takich stanowiskach i mają dziecko niepełnosprawne. Zresztą rodzice z jednej i z drugiej strony mówili, no dajcie to dziecko do zakładu opieki społecznej, cóż takim dzieckiem będziecie robić. A oni po wielu trudach, najprzeróżniejszych, szukając, że może, a może jednak, na końcu stwierdzili tak, to nas Bóg wybrał, że obdarował nas takim dzieckiem. To nas Bóg wybrał. To On nam zaufał, że powierzył nam takie dziecko.
Słuchamy Radio Maryja. Się rozłączył.
Rozłączył się słuchacz. Następny telefon. Bierzemy. Tak.
Słuchamy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Z tej strony Katarzyna. Nie mogę powiedzieć, muszę za moim dziadkiem powiedzieć z Królewskiego Miasta Koła. No chcę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że się dodzwoniłam i że taki temat został poruszony w Radiu Maryja.
I witamy Pani.
Powiem też szczerze, że jestem bardzo, bardzo bliski mojemu sercu. Właśnie to powołanie do świętości przez macierzyństwo, też tak jak było mówione, przez taką codzienną, rzetelną pracę, przez wykonywanie swoich właśnie takich obowiązków w powołaniu, ale też chcę podkreślić to, że jest to też taka droga, którą też podpowiadał nam święty Escriva, założyciel Opus Dei. Właśnie to, że świętość jest dla każdego, że każdy może być święty i właśnie mamy tak żyć. I tak jak właśnie też mówiliście, kiedy było rozmawiać z lekarzem, kiedy lekarz ma szansę być z pacjentem, to tak samo on wręcz czasem jest, jak to mówił święty Escriva, jak kapłan, no bo może z taką duszą porozmawiać, nie? Ale tak samo mamy, które są w domu i obierają nawet ziemniaki, no to święty Escriva mówił, że nawet kiedyś obierało się normalnie tylko ziemniaki, a teraz po prostu takie zajęcie, kiedy oddaje się je na chwałę Pana Boga, to ono po prostu uświęca, nie? Więc uważam, że naprawdę każdy jest powołany do świętości i każdy o tę świętość powinien każdego dnia walczyć, nie? I dziękuję Wam za to, że taką piękną audycję dzisiaj słuchamy.
Bóg zapłać, Pani Katarzyno.
Świętość jest jak najbardziej darem dla każdego i tutaj bardzo słuszna uwaga, że każdy święty prowadzi do świętości Boga, bo ostatecznie on jest święty, a święci mają nas inspirować, mają nas prowadzić, nie wiem, czy święty Escriva, czy święta Gianna, czy święty Grzegorz, który akurat jest moim patronem. To są te takie znaki, drogowskazy, które wskazują nam drogę i jednocześnie wspierają nas to, co jest funkcją świętych w Kościele. Oni dają nam świadectwo i wspierają nas w tej drodze, więc chwała Panu za to.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Agnieszka z tej strony.
Witamy Panią.
Ja chciałam podzielić się takim moim świadectwem. Właśnie jest bardzo piękna audycja i chciałam powiedzieć trochę o moim macierzyństwie, jak do tego dojrzałam. Ponieważ ja przez całe życie miałam w sobie ogromny lęk na samą myśl o tym, że mogę być kiedyś matką w przyszłości. Tak było od urodzenia. Moja mama miała 3 ciężkie porody. Dzieci rodziły się bardzo duże, od 4 do 5 kilo. I całe życie miałam w sobie ten lęk, że ja temu nie podołam. Na początku moja mama się śmiała, że z wiekiem ci to przejdzie. Ale problem polegał na tym, że im robiłam się starsza, tym no ten lęk się we mnie wzmagał i doszło do takich sytuacji, że kiedy widziałam kobietę w ciąży, to opanowywał mnie ogromny lęk. Pociły mi się ręce, nie mogłam przełykać ze strachu, miałam koszmary nocne, że jestem w ciąży, a potem budziłam się i z taką ulgą nawet dziękowałam wtedy Bogu, że no dzięki Ci Pani, że nie jestem w ciąży. No i co się stało? O mało właśnie nie doszło do ślubu z moim obecnym mężem, ponieważ ten lęk był tak silny, że ja powiedziałam mojemu mężowi, że nie stać mnie na bycie mamą, nie stać mnie na proszenie Boga o to, żeby mnie z tego wyleczył, ponieważ ten lęk był tak silny. No natomiast po rozmowie z księdzem, jeszcze przed ślubem, ksiądz mi powiedział takie zdanie, że Pan Bóg najpierw troszczy się rodzicami, o dobro rodziców, a dopiero później o dobro dziecka. No i ja uchwyciłam się tej myśli i po ślubie Pan Jezus skierował mnie na takie niesamowite rekolekcje do Bąblina za Poznaniem. I ja na tych rekolekcjach przyrządzuję uzdrowienie. Te rekolekcje były prowadzone przez takiego księdza Radka, którego serdecznie pozdrawiam. I ten ksiądz Radek właśnie modląc się nade mną wyczuł, że jest we mnie jakiś taki lęk spowodowany, właściwie nie wiem czym, ale ten lęk blokował moją kobiecość. I on mi powiedział, że ja nie zgadzam się na dar kobiecości, że we mnie jest taki jak gdyby niezgoda na dar kobiecości. No i podczas tych modlitw uzdrawiających nade mną, no to wyszły inne aspekty, ja musiałam wybaczyć mojemu tacie pewne rzeczy. Natomiast co się stało? No po tych rekolekcjach, pół roku później, bo to uzdrowienie nastąpiło wtedy, natomiast ja potrzebowałam jeszcze pół roku, żeby do tego dojrzeć. I podczas jednej spowiedzi powiedziałam, a podczas jednej spowiedzi powiedziałam do księdza, proszę księdza, ja tak bardzo pragnę zostać matką, tak bardzo chcę pragnąć tego dziecka jak moje koleżanki wokoło. I popłakałam się strasznie i wtedy ksiądz podczas tej spowiedzi powiedział do mnie, Agnieszko, ty już pragniesz tego dziecka, tylko o tym nie wiesz. I ta spowiedź była tym punktem kulminacyjnym. Ja stałam tak radosna, to był pierwszy piątek miesiąca, poszłam wtedy do kościoła z moim mężem i po mszy świętej powiedziałam do niego, słuchaj kochanie, już jestem gotowa. I to był marzec. A 1 maja właśnie dowiedziałam się, że jestem w ciąży. To było w 2013 roku. I właśnie mam teraz 16-miesięcznego synka Jakuba. I jestem przeszczęśliwą mamą. Ten dar macierzyństwa we mnie tak wzrósł. Ta miłość. A co chciałam jeszcze powiedzieć, że jak Pan Jezus mnie uzdrowił, to do takiego stopnia, że od początku ciąży do samego porodu, który był naprawdę ciężki, zakończony cesarskim cięciem, ani na moment nie poczułam tego lęku, który czułam przez całe życie. Do tego stopnia zostałam uzdrowiona, że my już myślimy o kolejnym dziecku. Mało tego, ja zawsze byłam osobą, która tylko praca. Mieszkam w Londynie już od prawie 10 lat i tu pracuję też w szkole. I postanowiliśmy z mężem, że ja się poświęcę dla dziecka właśnie, że, znaczy nie to, że ja się poświęcę, ja chcę być mamą na pełen etat. I właśnie zrezygnowałam z pracy, jestem teraz właśnie mamą na pełen etat i nawet teraz słuchając Państwa audycji, bo mam więcej czasu, rozkwita gdzieś tam we mnie taka idea właśnie domowego nauczania. Także no chciałam się tym podzielić, że nie ma rzeczy niemożliwych dla Pana Boga i to macierzyństwo, które teraz we mnie jest, które ja doceniam i kocham całym sercem, jest po prostu niesamowite. Zmieniło całe moje życie i otworzyło mnie na drugą osobę, na mojego kochanego synka Jakuba i w ogóle na wszystkich ludzi wokoło. Także no takie świadectwo i chwała Panu.
Chwała Panu. Pani Agnieszko, ale nie zapominać o mężu.
Ależ oczywiście męża mam fantastycznego. On jest, to też taka historia, już nie będę o tym mówić, żeby nie zabierać czasu. Natomiast był człowiekiem niewierzącym, kiedy go poznałam, a ja całe życie, tak jak święta Joanna, modliłam się o dobrego i wierzącego męża. No i Pan Bóg go nawrócił w dniu ślubu. Już brałam ślub z człowiekiem wierzącym o tak cudownym sercu, jest naprawdę fantastycznym człowiekiem, którego bardzo kocham, a on jest Anglikiem, więc nie rozumie w tym momencie, co mówię, ale ja mu to zaraz przetłumaczę. I naprawdę jestem no szczęśliwą mamą i żoną i tak jak pan mówi, dziękuję Bogu za męża również.
Wszystkiego dobrego, pani Agnieszko. Niech pan nas błogosławi.
Pani Agnieszko, bardzo pani dziękujemy za pani świadectwo, ponieważ ono jest uzupełnieniem naszej audycji i to, co pani powiedziała, to w zasadzie wystarcza za wszystkie słowa nasze, które myśmy tutaj starali się powiedzieć, a pani powiedziała to właśnie tak idealnie, że w zasadzie to jest wystarczające. To jest tak samo jak Jan Paweł II całe swoje życie poświęcił na ratowanie życia dziecka, a święta Diana po prostu to uczyniła. Ona obroniła swoje dziecko.
Też pięknie w tym świadectwie pani Agnieszki wybrzmiało to połączenie kobiecości z macierzyństwem. Że z chwilą odkrycia w sobie kobiecości, odblokowania tej kobiecości, naturalnie ona zaowocowała macierzyństwem. No coś wspaniałego. Tylko życzyć jak najwięcej takich kobiet.
Słuchamy Radio Maryja.
Pochwalony jest Chrystus.
Na wieki wieków.
Barbara z Małopolski.
Witamy panią.
Jestem mamą dwóch córek, Patrycji i Aleksandry. I moje życie w sumie też tak się splotło ciekawie z Joanną Biratomolą, chciałam takie świadectwo przedstawić. Mianowicie zupełnie przypadkiem znalazłam się w Częstochowej na takim zjeździe róż różańcowych i misji świętych, gdzie jakaś zupełnie przypadkowa osoba zaproponowała mi, czy bym nie założyła w mojej parafii róży rodziców za dzieci. Róż różańcowej, żywej róży rodziców za dzieci.
Znaczy ma rodziców, którzy się modlą za swoje dzieci.
Za swoje dzieci, tak. Ja nigdy o czymś takim nie słyszałam. W ogóle byłam przerażona, że ja tego nie podołam, że nie znajdę takich ludzi. Co się okazało? Zupełny też przypadek. Myślę, że to jest zasługa Jana Pawła II, że w międzyczasie pomyślałam o tym, byłam na cmentarzu na 1 listopada i rozdawano tam takie obrazki, różne krzyże, różne Pana Jezusa. I w tym momencie kapłan, znaczy się taki zakonnik, wręczył mi postać kobiety, która trzymała na ręku dziecko. I ja na początku jakby słyszałam gdzieś o tej Joannie Biratomola, tylko że nie wiedziałam, jak ona się dokładnie nazywa, wiedziałam, że jest z Włoch i tak dalej. Ja cały czas myślałam, że to jest ona, z tym, że tam nic nie było podpisane i to mnie tak zdziwiło. Zaczęłam to wszystko drążyć, okazało się, że to była mama Jana Pawła II, która trzymała go na rękach, jak był mały. I myślę, że przez to drążenie, kto to jest, właśnie dotarłam w internecie na stronę o Joannie Biratomoli, przeczytałam całą jej historię. Między innymi natrafiłam na panią Elżbietę z Nowego Sącza, która bardzo tam pięknie opisuje postać tej osoby, tej świętej. Tak mnie to zainspirowało, że zaczęłam się rozglądać w tej mojej parafii, czy uda się mi stworzyć tą różę różańcową. Okazało się, że gdziekolwiek poszłam do jakiegoś domu, wszyscy byli zdziwieni i bardzo, bardzo chętnie okazali takie zainteresowanie. I nawet ta dziewczyna, która mi zaproponowała, żeby to założyć wszystko, dała mi całe te modlitwy i tak dalej. Ja zaczęłam to drążyć wszystko w internecie, wydrukowałam wszystko. I teraz 1 stycznia mieliśmy rocznicę pierwszą założenia tej róży różańcowej. I tak bardzo bym pragnęła, bo mieszkam w okolicach Nowego Sącza. Chciałabym, żeby się jakby ten kult tej świętej z Włoch rozkwitał, bo cały czas jakby ona mnie nurtuje. Mam obrazki, które tam sprowadzałam specjalnie, bo troszeczkę był problem na początku i bardzo bym pragnęła, bo budujemy kościół, żeby na przykład wprowadzić relikwie, gdyby pani Elżbieta mogła w tym pomóc, a mój proboszcz by się zgodził.
To chyba chodzi o panią Krystynę obecną tutaj w studio.
Przepraszam panią Krystynę, pomyliło mi się. Tak, oczywiście, pani Krystyna z Nowego Sącza. Wiem, że, tak, że z Nowego Sącza, tak, ja jestem z okolic.
Zaprasza proboszcz do parafii, bo on jest szefem
parafii. Proboszcz musi zaprosić, więc tam gdzieś spotkałam się z
ufamy,
mailem,
że chce zaprosić
pani Krystyny, więc myślę, że się skontaktuję, jak to się odbywa, bo byłabym bardzo wdzięczna. Natomiast cały czas jakby miałam wrażenie, że Bireta Mola jakby pragnie, żeby to wszystko powstało, a jakby przyczynił się do tego święty Jan Paweł II. Nie wiem, jakoś mnie tak to wiodło, że nie potrafiłam zrozumieć. Ja nigdy nie zajmowałam się, bałam się być tym lektorem, odnośnie różańcowym, tym moderatorem, zelatorem, przepraszam. Okazało się, że wszystko poszło jak z płatka i te mamy wszystkie są tak zadowolone i każdy, tu są zainteresowani ludzie, tylko tam jest problem właśnie bardziej z tymi zelatorami. Boją się jakby odpowiedzialności, a mi nagle, jak się bałam, tak nagle stało się to wszystko tak proste i jasne, że powstała ta nasza róża i bardzo się cieszę i pani Krystynie bardzo dziękuję za to, że właśnie tak po całej Polsce rozpowszechnia jakby w internecie
kult.
Wiem, że pomaga prowadzić właśnie te relikwie.
Oj, coś
to bardzo wdzięczna. I to takie moje świadectwo, nie chciałabym przedłużać. Bardzo się cieszę na taką audycję i pozdrawiam was serdecznie.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo pani.
Jest taka możliwość, że można się skontaktować mailowo?
Oczywiście, jak najbardziej. Proszę pani, jak najbardziej można się skontaktować. Tam na stronie internetowej jest mail, jest telefon, wszystko jest, także...
Nie o to, czy to są trudny proces jest, żeby właśnie...
Znaczy to nie jest tak, proszę pani, tak bardzo ciężko. Po prostu to jest kwestia tylko, no, bo musi niestety ksiądz proboszcz, bo on jest ojcem w parafii, on musi zdecydować, bo może, wie pani... No, bywa to różnie. Nie może nie chcieć, może akurat widzieć inną rzeczywistość, ale jeśli państwo się zbierzecie i państwo poprosicie księdza proboszcza, to myślę, że to jest bardzo realne. U ojców jezuitów przy ulicy Piotra Skargi w Nowym Sączu są relikwie i w każdy czwartek miesiąca o godzinie 18 jest msza święta za wszystkie rodziny, które chcą się zwracać do świętej Gianny i błogosławieństwo relikwiami. Także w każdy czwartek czwartek miesiąca u ojców jezuitów na Piotra Skargi, tam gdzie są relikwie świętej Gianny, taka msza święta za rodziny, za wszystkie trudne sprawy małżeńskie, rodzicielskie. Ta msza święta jest odprawiana i jest potem błogosławieństwo relikwiami świętej Gianny, także można tam się pokazać i możemy wtedy wszystko. Natomiast na stronie internetowej jest telefon, jest adres, także bardzo proszę i może pani skorzystać. Natomiast bardzo dziękuję pani za to i pani nam też pokazała, jak Duch Święty działa. To Duch Święty daje nam siłę, daje nam moc do tego, że stajemy się odważnymi w głoszeniu, prawda, Królestwa Bożego, bo to jest głoszenie Królestwa Bożego. Jeśli pani zachęciła, te rodziny modlą się za swoje dzieci, to można powiedzieć w 100%, że te dzieci będą ochronione od zła, bo Jan Paweł II, który jeszcze był kardynałem, zawsze mówił tak, że matki nie wiedzą, jak Bóg ma wielką słabość wobec nich. Jeśli matka modli się za dziecko do Pana Boga, Bóg zawsze wysłuchuje. Nie ma takiej szansy, żeby nie wysłuchał. Czasami trzeba czekać 25 lat, jak święta Monika, ale jednak wysłuchuje.
Dziękujemy pani Barbaro, z Panem Bogiem.
Mamy telefon kolejny, słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Maria zawsze dziewica.
Teraz ja dzwonię. Kogo witamy?
Hanna z Trójmiasta. Ja mam taki, no przede wszystkim bardzo dziękuję za tą audycję, jak i za wszystkie poprzednie, które są takie ważne dla mnie. I tak żałuję, że dopiero teraz, kiedy jestem już babcią, dopiero mogę słuchać, bo kiedyś jak byłam młoda, były one bardzo potrzebne, a takich nie mieliśmy audycji. No ale moim problemem w tej chwili jest taka sprawa. Ja mam wnuczkę, która skończyła niedawno roczek i która urodziła się jako maleńki, bardzo maleńki noworodek, ale problemem okazało się głównym niedoczynność tarczycy, a być może nawet ta tarczyca, tej tarczycy nie ma. Chociaż endokrynolog wypowiada się, że to za wcześnie, żeby tak diagnozować, że to dopiero około 2 lat można stwierdzić dokładnie. Natomiast oczywiście jest leczona i można powiedzieć, że właściwie się rozwija ładnie, chociaż miała pewne problemy z taką ruchowe. Rozwój ruchowy nie był taki może jak u innych dzieci, ale przy pomocy dobrego rehabilitanta to już zostało ten problem chyba załatwiony. Natomiast w tej chwili bardzo będzie potrzebne badanie psychologa i czy ja mogę prosić o kontakt z jakimś doświadczonym psychologiem, żeby ocenił to dziecko, bo być może tam też jest jakaś nieprawidłowość.
Pani Hanno, jest w internecie strona Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich i proszę tam zajrzeć i zobaczyć, kto tam jest z Trójmiasta. Podane są tam kontakty i może by wtedy pani coś poradził. Pani Krystyno?
Myślę, że to jest bardzo dobra sugestia, dlatego że wie pani, trudno powiedzieć, kto pani by w tym mógł pomóc właśnie w Trójmieście, więc myślę, że ta sugestia, by wejść na tą stronę psychologów chrześcijańskich, to może być dla pani wskazówką, że można tam skontaktować się z kimś, może ktoś jeszcze poprowadzi dalej, także pani dotrze do osoby bardzo kompetentnej i może bardzo wiele pomóc.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Kłania się Radek z okolic Poznania.
Szczęść witam Boże, witamy Pana.
W studiu nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja chciałam taką właśnie tutaj a propos, może trudno mi tak słowa zebrać, staram się. Jestem ojcem 5 dzieci. Moja żona urodziła już w sumie za 5 cięciem. Dzisiaj właśnie słyszałem w radiu, że nawet tutaj pani mówiła, pani psycholog, że nawet ktoś miał nawet 7 cięcie, także to
tak, tak.
Bardzo, bardzo, bardzo dużo. Natomiast jeżeli chodzi o małżeństwo, no to widzę w żonie naprawdę też niesamowitą taką osobę, która zajmuje się tymi dziećmi, zajmuje się domem i jest to wielki dar. Nie jest też łatwo, bo mnie dużo domu nie ma. Pracuję w ochronie, także w zasadzie większość czasu nie mam mnie, potem przychodzę, jestem obtaczany przez dzieci, wychodzę z nimi na długie spacery, potem długie rozmowy w nocy z żoną i potem znowu praca. No nie jest łatwo, także się nie dziwię też rodzinom, dzieciom, że ludzie się nie decydują w zasadzie na następne dziecko, no bo w dzisiejszych czasach nie jest to łatwe naprawdę i proszę zrozumieć, że takie bardzo duże problemy, bardzo mi przykro z powodu tej pani, co mówiła o tym dziecku, kilkumiesięcznym. No są problemy, ale jeżeli mając 5 dzieci i żona, która nie pracuje, no to też jest to wezwanie i potrzeba dużej, dużej wiary od Pana Boga, żeby po prostu móc uwierzyć, że ta pomoc nadejdzie. Bardzo się cieszę, że chcę się do audycji zadzwoniłem. Jeszcze chciałem się zapytać jeszcze pani psycholog, bo tak chciałem się skontaktować mailowo, bo znalazłem w internecie 2 w sumie adresy. Jeden jest na Heleny 22, a drugi jest na Rutowicza 6 i tam też jest różne adresy mailowe są. Chciałem prosić, żeby tutaj pani psycholog podała, żeby mailowym się dalej skontaktował.
Proszę pana, adres mailowy jest ten sam. SOS Rodzinie, Małpa, a teraz sama nie pamiętam dokładnie, przepraszam. Ale to jest, adres jest ten sam.
A telefon taki jest tam 44, coś takiego?
Nie. Telefon jest już inny, ale proszę pana, najlepiej i najprościej na adres mailowy, który tam jest, tak.
SOS Rodzinie, początek.
Tak, SOS Rodzinie, @gmail.com.
O, gmail.com.
Bóg zapłać, Szczęść Boże.
I też dziękujemy za świadectwo Ojca.
Tak, też pięknie,
męża, męża ojca, tak, pięknie mówi o tych spacerach z dziećmi.
Pan Radek powiedział, mało jest, czasu ma, ale tak, spacery są i z żony, z żoną długie, długie rozmowy, rozmowy są, bo potrzeba rozmowy małżonków między sobą. Bez
zwłaszcza,
tego
że,
to nie ma dobrego.
Zwłaszcza, że u nas dużo łatwiej jest z tym macierzyństwem, bo jakby ono jest bardziej naturalne, a dużo trudniej z ojcostwem. I tutaj piękne świadectwo tak, ojcostwa im.
Kontaktowanie się z dziećmi to jest...
No podstawa wychowania.
Podstawa wychowania i też i dużo radości jest z kontaktu z dziećmi. Słuchamy Radio Maryja.
Nie będzie chwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja bardzo chciałam podziękować też na...
A imię pani, można chwileczkę, imię pani?
Magdalena, przepraszam, Magdalena z Warszawy.
Dziękuję bardzo.
Chcę bardzo podziękować za tę audycję. Ja na razie nie mogę takiego świadectwa pięknego powiedzieć, jak i też chcę podziękować bardzo za te świadectwa, które dzisiaj zostały powiedziane. Natomiast chciałam też prosić o modlitwę, ponieważ no, 4 czerwca idę na wstępny zabieg operacyjny tutaj w Warszawie na Karową. I dlaczego dzwonię? Bo jak byłam na Karowej właśnie, też na badaniach wcześniej hormonalnych i teraz już ze skierowaniem, to doszłam do kaplicy i zauważyłam właśnie w ołtarzu, że jest zdjęcie, że jest zdjęcie właśnie Gianny Beretty Molli w tej kaplicy. I po prostu mnie zaskoczyło, że ta audycja właśnie jest na jej poświęcona. I ja boję się bardzo tego zabiegu, bo czeka mnie właśnie wstępny zabieg i potem już...
Ale jest pani mamą? Jest pani mamą?
Nie, nie, ja jestem kobietą niezamężną i no jeszcze szukam, pytam się Pana Boga o powołanie. Mam 48 lat, także już trochę sporo. Natomiast no, bardzo dużo usłyszałam dla siebie z tej audycji.
No proszę.
Między innymi właśnie też bardzo mnie uderzyło to że Gianna Beretta Molla modliła się właśnie o męża. Ja się pytam w ogóle o swoje powołanie, czy małżeństwo jest moją drogą, czy może jednak pozostać osobą samotną. I ja pracuję w ośrodku dla osób z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i widzę, że Pan Bóg mnie tam też posłał, znaczy tak to na dzisiaj odczytuję. Bardzo jakoś dla mnie są bliskie są te osoby i praca z tymi osobami, też mam samo orzeczenie niepełnosprawności. Natomiast ponieważ boję się bardzo tego zabiegu, bo ten zabieg już jakby główny to będzie już niestety usunięcie wszystkich narządów rodnych. Przynajmniej mam takie skierowanie od lekarzy. Właściwie byłam na kilku konsultacjach i no po prostu przeżywam jednak duży lęk przed bólem i no i w ogóle to będzie na pewno dla mnie bardzo duże cierpienie też, no bo to jest takie definitywne, prawda, już zabieg. Natomiast no widzę, że też nie, na pewno nie jest przypadkowe, że ja słucham dzisiaj tej audycji i będę też modlić się za wstawiennictwo właśnie świętej Gianny, żeby stanąć jakoś odważnie wobec tego doświadczenia trudnego. I właśnie bardzo chcę podziękować zarówno Państwu, jak i wszystkim, którzy dzwonili, bo to jest dla mnie bardzo, bardzo ważna audycja. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Pani Magdaleno.
Pani Magdaleno, ja myślę, że lęk jest rzeczą naturalną w człowieku. Lęku się nie da zmierzyć, czy jest większy, czy jest mniejszy. Po prostu jest lęk. I myślę, że no, nie ma się go nawet co wstydzić. No, on jest w nas. My nie możemy jak gdyby go wyrzucić poza nawias. Natomiast właśnie modlitwa dodaje nam siły i tej odwagi do tego, żebyśmy ten krok, który mamy podjąć, bo piąte przykazanie nas obowiązuje, więc w związku z tym no, odwagi. Odwagi. Gianna też musiała podjąć pewne decyzje, pewne kroki i też jej nie było łatwo. Też jej nie było łatwo.
Ksiądz chciał zabrać głos?
Tak, mówię, że z panią jesteśmy w tym samym wieku i należy szeroko patrzeć i na swoje rodzicielstwo, i na swoje macierzyństwo, i na swoją kobiecość. I myślę, że też ta posługa w tym zakładzie, gdzie pani posługuje, to też jest sposób na budowanie swojej rodziny, budowanie więzi. I oni też na pewno bardzo wiele pani dają, więc żeby też to zauważyć.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, chwila muzyki i kilka ogłoszeń. Państwo, Radio Maryja, 23 minęła właśnie przed chwilą. W audycji dla małżonków i rodziców o tej porze podejmie informacje. Informacje o rekolekcjach, wyłącznie rekolekcjach spotkania małżeńskie, bo inaczej to byśmy mogli dwie godziny podawać i jeszcze wszystkich rekolekcji nie wyczerpalibyśmy, a warto korzystać z tej pomocy, która jest w naszym zasięgu. Czy jesteśmy szczęśliwszym czy mniej szczęśliwym małżeństwem, nigdy nie może być tak, żeby nie dało się poprawić jeszcze i być bliżej siebie i bliżej Boga.
I tak od 6 do 8 czerwca w Jeleniej Górze, w Krakowie i w Poznaniu. W Jeleniej Górze rekolekcje o temperamentach dla tych małżeństw, które już raz były na podstawowych. To są takie rekolekcje tematyczne. I zgłoszenia przyjmują Państwo Ożelscy. Telefon 75 643 25 39. Powtarzam, 75 643 25 39. W Krakowie Państwo Choczewscy zgłoszenia przyjmują pod numerem telefonu 731 765 410. Powtarzam, 731 765 410. W Poznaniu nie ma tutaj podanego nazwiska. Zgłoszenia prosimy kierować pod numer 513 806 120. Powtarzam, 513 806 120.
I więcej informacji na stronie internetowej
www.spotkaniamalzeńskie.pl. To jest bez polskich znaków www.spotkaniamałżeńskie.pl.
Z wypowiedzi uczestników rekolekcji. Marzyłam o takich rekolekcjach od wielu lat. Wyjeżdżam przepełniona optymizmem i radością, że nasza miłość małżeńska jest jeszcze coś warta. Inny głos. Bardzo dużo ze sobą rozmawiamy, nawet zarywając noce, a jednak okazało się, że kilka ważnych tematów nam uciekło. Forma tych rekolekcji pozwoliła mi odkryć coś nowego w nas samych i zmienić tak, aby nasze małżeństwo było jeszcze lepsze. Także warto skorzystać. To jest tylko weekend nieduża wyrwa z życia. Małżonkowie jadą sami, mają swój oddzielny pokój, nie ma się co stresować, nie potrzeba dawać świadectwa przed ogółem. Wszystko dzieje się w pokoju małżeńskim. Prowadzi ksiądz dwie pary małżeńskie. Czy mamy telefony? Mamy, pani Katarzyno.
Słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich w studio.
Szczęść Boże, witamy panią.
Władysława z Rzeszowa. Ja chciałam odnośnie macierzyństwa i lęku powiedzieć tej pani Madzi z Trójmiasta, że żeby się nie bała, że lęk jest rzeczą naturalną, że Jezus w Ogrójcu też się bał, aż się pocił potem krwawym. Także jest to normalne, ale sama operacja naprawdę w dzisiejszym czasie przebiega bardzo pięknie, zdrowo i tego jej z całego serca życzę. A macierzyństwo to zawsze, niezależnie od sytuacji zdrowotnej, można mieć piękne w życiu. Można mieć dzieciątko, wychować i mieć tak wielkie szczęście i zadowolenie, że naprawdę ja widzę wielką, piękną przyszłość, jeżeli tylko będzie chciała. A ponieważ widzę, że jest wspaniałą osobą, jeżeli pracuje z tak ciężko chorymi ludźmi, że się im poświęca, to myślę i życzę jej z całego serca, żeby jej się naprawdę ułożyło, jestem tego pewna.
Dziękujemy pani Władysławo.
Szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże.
Zapłać.
Dar macierzyństwa drogą świętości. To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych w ramach audycji dla małżonków i rodziców. Dzielimy się naszym doświadczeniem, naszymi spostrzeżeniami, jak można żyć, wypełniać swoje obowiązki stanu, jednocześnie będąc na tej drodze do Boga, żyjąc w Bożym świetle. Święta Gianna Beretta Molla w swoim życiu nie tylko chodziła do kościoła, do którego oczywiście chodziła, miała swoją tam ławkę, w której siadywała, byliśmy, oglądaliśmy to miejsce, ale przecież również w domu się też modliła.
Oczywiście, ona właściwie robiła, mąż, który wspominał, to mówił, że właściwie się zastanawiał, kiedy ona to wszystko robiła. Nie robiła niczego z pośpiechem, nie robiła niczego nagle, ale wszystko zdążyła zrobić. I nawet kiedy pomoc domowa czegoś nie zrobiła, to ona nie złościła się, tylko zrobiła za tą osobę, mimo że jej zapłaciła, wykonała tą, skończyła tą pracę. Także właśnie świętość to jest wszystko to, co my robimy. To jest nasza droga, bez względu na to, jaką drogą idziemy, to równocześnie idziemy drogą świętości.
Ale powierzamy na początku dnia ten dzień
Bogu. Oczywiście, oczywiście. Ona, jeśli miała okazję, to była na mszy świętej, ale nigdy kosztem rodziny, nigdy kosztem rodziny. Natomiast jeśli nie zdążyła, to prawda, modliła się po drodze, modliła się, zatrzymywała się na chwilę na adoracji, ale to wszystko było, ona była bardzo osobą zorganizowaną, że niczego nie musiała jak gdyby nadrabiać. Wszystko miała zaplanowane. Zresztą miała zaplanowane, że już po urodzeniu tego czwartego dziecka nie będzie pracować, nie będzie wykonywać pracy zawodowej, bo już całkowicie się poświęci rodzinie. Tymczasem Pan Bóg, że tak powiem, zaaranżował inną jej rzeczywistość, inny czas, inny moment, bo wybrał jej cierpienie, ona temu cierpieniu jak gdyby się podporządkowała i jej słowa w czasie agonii były tylko jedne. Jezu, kocham Cię, Jezu, kocham Cię, Jezu, kocham Cię. I tutaj widzimy, że każdy człowiek na swojej drodze świętości ma swój czas i jak gdyby Pan Bóg ma pomysł na każdego z nas oddzielnie.
można tak powiedzieć kolokwialnie, ale każdy z nas idzie swoją drogą i ta świętość zawsze jest nadzwyczajna. I nigdy nie jest świętością jakąś nieosiągalną. Zresztą Jan Paweł II, kiedy wynosił na ołtarze świętą Gianne Beretta-Mola, powiedział: daję wam świętą nowoczesną, uczcie się od niej, jak dzisiaj być świętymi.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Waldemar ze Świętokrzyskiego.
Witamy Pana.
Tytuł, jak dobrze zapamiętałem, to jest Macierzyństwo drogą świętości.
Tak.
Tak.
Chciałbym przy tej okazji może wspomnieć też o szacunku dla macierzyństwa. To znaczy, żeby same kobiety, też oczywiście mężczyźni, tę łaskę poważnie traktowali, żeby nie traktowali ją jak lekko, lekceważąco. Moim zdaniem jednym z obrazów tej takiej trochę beztroskiego podejścia do tej kwestii jest to, że coraz więcej kobiet rodzi dziecko w zaawansowanym wieku, odkładając to zawsze najpóźniej z różnych powodów. Bardzo często wcale nie jakichś istotnych. Dochodzi czasami do bardzo poważnych rzeczy. Chciałem to zilustrować na przykładzie, który znam jako ojciec kobiety, dziewczyny, która 3 lata temu spodziewała się drugiego dziecka. Ponieważ miała już 39 lat, to współczesna medycyna mówi, że jest to wiek, który źle rokuje, jeśli idzie o macierzyństwo, no i konieczne są badania tak zwane prenatalne. Ja o tym nie wiedziałem, dowiedziałem się dopiero po fakcie, ale córka poddała się tym badaniom. Kiedy jakieś w Warszawie, w klinice, jakieś ekstra, super, luks, powróciła do domu, tylko przyjechała do domu, to było późne popołudnie, a rano stwierdziła, bo ona sama to dostrzegła, że odeszły wody płodowe. Naturalnie wróciła do tej kliniki i tam okazało się, znaczy przynajmniej to towarzystwo lekarskie, no stwierdziło, że no niestety nic nie da się zrobić.
A w jakim wieku dziecko było?
To był 3 miesiąc ciąży.
No tak.
Stwierdzili, no i to jest naturalnie dramat. Nie, no w ogóle nie, trudny do opisania. Córka jeszcze zapytała, że no nawet tak paralelnie troszeczkę, jeśli idzie o to całe in vitro, przecież tam jest zaród hodowany w sztucznych warunkach, czy nie ma jakiejś możliwości uzupełnienia tego płynu? No to ja też tak mogę powiedzieć, w końcu nie jestem lekarzem, mógłbym też powiedzieć, że oczywiście gdzieś tam na świecie takie badania są, ale żadnych konkretnych, pozytywnych wyników tego nie ma. I sprawa jest beznadziejna. Jeśli idzie o nas, to znaczy o dziadków, moją żonę i ja, no to co myśmy mogli zrobić? Pojechaliśmy do Częstochowy. Przedtem, tak jak należy, przystąpiliśmy do sakramentu pojednania i pojechaliśmy do Częstochowy. To była sobota. Nic nie mówiliśmy. Ale po tej sobocie, minęła niedziela, poniedziałek, we wtorek żona nie wytrzymała i zadzwoniła do córki. A tam się okazało, że kolejne badania pokazały, że wody przybywają, to znaczy ten płyn.
Tak, tak.
No, krótko mówiąc, sprawa zakończyła się bardzo dobrze. W normalnym terminie urodziła się zdrowiuteńka dziewczynka. Jako ślad tej chyba sprawy miała na główce taki, nazwijmy to, kafelusik, ale to rzecz się zupełnie wchłonęła i nie ma po tym śladu. Jest wielką radością swoich rodziców, ale jednocześnie ja mówię o tym, naszą też naturalnie, ale mówię o tym, bo ja znam z opowieści różne tego typu historie. I jest jeszcze jedna rzecz. Badania prenatalne. Oczywiście słyszy się o tym, że można leczyć dziecko właśnie w okresie prenatalnym. Ale przecież w tle takich badań być może stoi aborcja.
Tak, eugenika, eliminacja.
Tak, więc o właśnie. Takich rzeczy, powiedziałem to tylko po to, by młodzi ludzie szanowali dar macierzyństwa, a nie nim jakoś, nie wiem, niemalże w premarczyli. Bardzo dziękuję. Dziękuję za audycję. Znakomite, ja nie pierwszy raz słucham tej audycji. Jest jedną z najlepszych audycji chyba w Radiu Maria. Zresztą w Radiu Maria wszystkie audycje są dobre. A no takie rzeczy, jakie się słyszy w Radiu Maria, nigdzie się nie usłyszy. A mówię to tylko po to, by ci, którzy słuchają, zechcieli jednak odpowiedzieć na apel dyrektora doktora Tadeusza Rydzyka jednak o regularnym wspieraniu tego radia. Wszystkiego dobrego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Dziękuję panie Waldemarze za to świadectwo. Ksiądz?
Jak najbardziej. Sam początek tego, co pan Waldemar powiedział, rzeczywiście jedną dzisiaj z głównych przyczyn aborcji jest lęk przed zmianą stylu życia. Że na tyle już się wygodnie ułożyliśmy w tym życiu, że dziecko zaczyna być zagrożeniem tego stanu. Jest to rzeczywiście przerażające i myślę, że apel o tym, żeby chronić dziecko, macierzyństwo, jest to jak najbardziej na porządku dziennym.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Kasia z Wielkopolski.
Witamy Panią.
Ja chciałabym też powiedzieć krótko moją historię, która zdarzyła się. Jestem mamą 6 dzieci, można powiedzieć. Przy czym 2 dzieci to są dzieci adoptowane, 4 dzieci to są dzieci biologiczne, z czego 3 nie żyje, bo 2 to było poronienia, 3 urodziło się porodem przedwczesnym. Teraz jestem w 4 ciąży i właśnie też tak słuchałam przed chwilką przedmówcy i właśnie dzisiaj też podjęłam decyzję o tym, że nie będę robić żadnych badań prenatalnych. Może dziecko jest zagrożone ogromnymi wadami genetycznymi. Proponowali mi również lekarze na mnie punkcję, ale stwierdziłam, że nie będę jej robić, że wynik tego badania niewiele zmienia w mojej sytuacji, bo i tak będę dziecko nosić oczywiście do końca ciąży i tak będę je ratować, bo cały czas jakby mam nadzieję, że ono jakoś cudownie zostanie uzdrowione. Modlę się za nie codziennie ze mną pompejańską, też modlą się za nią i mój mąż, i mama, i teściowa, wszyscy bliscy, także jakoś tak wciąż mam nadzieję, że mimo, że te wady są praktycznie nieodwracalne i to chyba musiałby nastąpić jakiś niesamowity cud, chyba większy cud niż cud, który doprowadził do kanonizacji naszego papieża. Także sobie też tak myślę, że mam strasznie wysokie oczekiwania wobec Pana Boga, że uzdrowi moje dziecko, ale jakoś tak mimo wszystko mam tą nadzieję. I chciałabym też powiedzieć, że ogromną radość daje mi moje macierzyństwo adopcyjne. Mam 2 przewspaniałych dzieci. Planujemy też 3 dziecko adoptować w najbliższym roku. Także tutaj ta 4 ciąża zupełnie nie była planowana, bo chcieliśmy już jakby pójść tylko w rodzicielstwo adopcyjne. Ale zdarzyła się, Pan Bóg miał jakieś inne plany wobec naszego małżeństwa, wobec naszej rodziny. Te plany jakoś powoli teraz akceptujemy, bo początek ciąży jest od początku ciąża jest bardzo trudna, bo od początku jest wskazane na niepowodzenie. Właściwie teraz muszę powiedzieć, że oczekujemy na obumarcie tego dziecka. Ale mimo wszystko widzę w tym jakiś duży sens i trwam przy Bogu.
Bóg zapłać. Może nie tyle obumarcie tego dziecka, co narodziny dla nieba, bo w rezultacie to, że ono zostało powołane do życia przez państwa, Pan Bóg dał duszę, to ta dusza jest nieśmiertelna. I państwo opiekują się, chronią te życie, a co Pan Bóg będzie chciał, to tego my nie wiemy. Natomiast to życie będzie w niebie. To dziecko będzie w niebie.
Ono już nie przestanie istnieć, to jest raz. Dwa, temat mnie osobiście bardzo bliski, ponieważ te same orzeczenia wypowiadano wobec mojej mamy. Również o niekompletnym moim wyglądzie. Ty państwo studia mogą tylko nadziwić swoje oczy moją obfitością. Natomiast tutaj też chcę dać jak najbardziej dużo nadziei, ale jednocześnie też tej świadomości, że największym zadaniem, największym, że tak powiem, owocem wychowania jest przygotowanie dzieci do spotkania z Bogiem. Więc czy to spotkanie dokona się po latach 80, czy po 2-3 miesiącach, to zostało spełnione.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Kłania się Elżbieta z Wielkopolski.
Witamy Panią.
Chciałam dać moje świadectwo właśnie co do macierzyństwa, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Właśnie słuchając przed chwilą wypowiedź tej pani, chciałam również powiedzieć jeszcze raz, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Jestem już trochę starszą, 27 lat w sakramencie małżeństwa i opierając się z mężem, chcieliśmy mieć bardzo dzieci, świadomi, że możemy przekazać im chorobę genetyczną. Ale chcieliśmy mieć dzieci, nie jedno, więcej. Niestety już na początku małżeństwa okazało się, owszem, byłam w ciąży, poronienie, już miałam ciuszki pokupione, następne za rok ciąża pozamaciczna i usłyszałam od lekarzy, że nie będę mieć dzieci. Więc dla mnie to było szokiem. Moją nadzieją właśnie była Matka Boża. Nie poddawałam się modlitwą. Mama mówiła, coś ty, nie kupuj rzeczy, rozdaj to, co masz innym. Ja mówię, nie, dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Trafiłam na dobrych ludzi, na dobrych lekarzy i po 3 latach już miałam córeczkę. W tej chwili ma 25 lat. I kiedy miała 4-latka, znów się zrodziła myśl o macierzyństwie z tą świadomością, co mi mówili, że nie będę miała dzieci. Ale znów się tak bardzo modliłam. Wtedy Jan Paweł II rozpowszechnił modlitwę do Miłosierdzia Bożego. I koronką do Miłosierdzia Bożego uprosiłam mojego syna, który ma 20 lat. I do tej pory dzieci są zdrowe. Nie mają żadnych chorób. Owszem, inne są choroby, jako dzieci chorowały, były problemy, ale nie mają tej choroby genetycznej. Więc dla wszystkich, którzy się boją, powtarzam, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Modlitwa i jeszcze raz modlitwa, zaufanie. A jeszcze, no już jak 27 lat w sakramencie małżeństwa, i chciałam również zachęcić wszystkich do spotkań małżeńskich, bo kiedy dzieci małe, to całym naszym sercem, życiem, światłem są dla nas, a później, kiedy nagle odchodzą z domu, człowiek zostaje sam, no i gdzieś tą miłość trzeba od nowa wzmocnić, przypomnieć sobie wszystko.
Miłość małżeńską.
Tak, miłość małżeńską. I właśnie te chwile z nimi, z tą świadomością, że mogły być chore, może jeszcze mogą być chore, nie wiem tego.
Połączenie przerwało.
Przerwane.
Ale chodziło, ta myśl właśnie była, że
spotkanie małżeńskie odbudowują również, tak, miłość małżeńską. Telefon kolejny.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Waldemar z parafii Sochaczów Trojanów.
Witam
ja
pana.
Ja co prawda jestem dziadkiem, ale chciałbym opowiedzieć takie właśnie taką poprosić młodych małżonków o zachowanie ostrożności, bo bardzo często zdarza się tak, że młode kobiety zachodzą w ciąży. Taka sytuacja była właśnie w naszej rodzinie. Syn zdecydował się mieć drugie dziecko. No i tam troszeczkę było problemów, aż w końcu niby już była w ciąży, no i lekarz jakiś tam prowadzący powiedział, że no to jest pęcherzyk z powietrzem, czy tam jakiś tam coś, to należy jakieś tam proszki wziąć, żeby po prostu to usunąć. Ale jednak synowa tak miała taką obawę co do tej skuteczności tej diagnozy. No i nie zrobiła tego i poczekała chyba jakieś tam kilka tygodni, zmieniła lekarza, no i okazało się, że ten pęcherzyk to nie pęcherzyk, że płód rośnie. No i w tej chwili mamy 7-miesięczną, co prawda 4. wnuczkę, radosną, jedno słowo, ona już się śmieje, cieszy, uśmiechnięta. Także ja chciałbym tu poprosić młodych małżonków, żeby młode matki, jak już usłyszą, że są, ale że są jakieś problemy, żeby tak delikatnie z tymi proszkami, są to chyba wczesnoporonne czy coś w tym rodzaju, nie wiem jak to się nazywa, delikatnie podchodziły do sprawy, bo bardzo często lekarze się mylą. No i w tym przypadku też nie mielibyśmy wnuczki, no bo co? No, by posłuchała lekarza, żeby nie było czegoś niewłaściwego.
No ten lekarz też był kiedyś pęcherzykiem z powietrzem.
Pewnie tak, no nie wiem. No ale taka była diagnoza, nie posłuchała, mamy wspaniałą wnuczkę. I właśnie prosiłbym młodych małżonków o taką może dłuższą, taką skuteczniejszą diagnozę. Nie od jednego lekarza, może od dwóch, może jak, bo to tak właściwie nieświadoma aborcja, albo przez lekarza świadoma, no bo młoda matka usłyszy taką propozycję, czy tam diagnozę, no i co? Albo się zastosuje, albo dobry Święty Duch tutaj podpowie i się nie zastosuje, tak jak w przypadku naszej synowej.
Rozumiemy, panie Waldemarze, dziękujemy za to ostrzeżenie.
Ja również pozdrawiam wszystkich i dziękuję słuchaczy bardzo. I państwa w studiu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Drodzy Państwo, dziękuję bardzo za wszystkie telefony. Jeszcze mam tutaj prośbę do pani Krystyny Zając, żeby w ciągu 5 minut, jeżeli potrafi, powiedziała, jak to było z początkiem tej drogi, oficjalnej drogi do świętości, świętej Jany Beretymola, bo ona właśnie wiąże się również z taką sytuacją odejścia wód płodowych w bardzo wczesnym okresie ciąży. Jak to było, gdzie to było?
Oczywiście do beatyfikacji, do kanonizacji były potrzebne cuda. Oba są z Brazylii, tam gdzie święta właśnie nie dojechała jako misjonarka świecka, można powiedzieć. No, Pan Bóg jak gdyby odwdzięczył się jej poprzez ten znak jej obecności i jej stawiennictwa. Ale wracając do tego dziecka, które zostało uratowane i przyczyniło się, że święta została kanonizowana, to była sytuacja matki, która oczekiwała 4. dziecka i czy to 4. dziecko okazało się, że było zagrożone. Lekarka, która prowadziła matkę, chciała dokonać aborcji, gdyż stwierdziła, że nie ma w ogóle szans, ponieważ dziecko nie przeżyje, ponieważ wody płodowe odeszły.
I to był też dosyć wczesny okres.
Tak, to był 6. miesiąc ciąży. Oczywiście już nie będę mówić o wszystkich perturbacjach, które ta matka wcześniej przeszła, ale na początku 6. miesiąca ciąży wody płodowe odeszły. Oczywiście, kiedy znalazła się w szpitalu, lekarka od razu powiedziała, że musi dokonać usunięcia dziecka, ponieważ to będzie zagrażało życiu matki. Matka nie wyraziła wyraziła zgody.
No bo dziecko żyło.
Bo dziecko żyło, ale właściwie jak gdyby takim wsparciem był biskup, który wtedy wizytował ten szpital i ona nie bardzo wiedziała, jak mają z mężem podejść do tego, ponieważ...
Do tego problemu.
Do tego problemu. Z jednej strony nie chciała, a z drugiej strony bała się i była w wielkim lęku, że zostawi trójkę dzieci. I wtedy biskup powiedział do niej tak, zrób tak, jak zrobiła ta błogosławiona Gianna Beretta Mola. Ona też była w lęku, też była w strachu, ale zawierzyła życie dziecka i swoje życie w ręce Pana Boga. I zrób tak, jak ona to postanowiła. I ta Elżbieta, bo takie było jej imię, tak odpowiedziała lekarce. Lekarka mimo wszystko nalegała, ponieważ poszła do swoich kolegów, a koledzy powiedzieli, no oczywiście ona teraz tak mówi, ale potem mąż wsadzi cię do więzienia, jeśli tego nie dokonasz. Natomiast ta lekarka, znając podczas procesu do kanonizacji, powiedziała, że nie wie, co się z nią stało, kiedy usłyszała tak stanowczy głos tej matki, postanowiła, że wbrew temu, co ona zna, jeśli chodzi o sztukę położniczą, że będzie tą ciążę prowadzić. I doprowadziła do 7. miesiąca ciąży, kiedy dziecko już na tyle było zdolne do życia poza łonem matki. No, zostało urodzone poprzez cesarskie cięcie. Oczywiście wód płodowych w ogóle nie było.
W ogóle nie było.
A my wiemy, że bez wód płodowych dziecko jest w stanie przeżyć tylko 72 godziny. Natomiast przeżyło 2 miesiące. I to zostało przyjęte jako cud, bo medycyna na to nie potrafi odpowiedzieć.
Ale trzeba tutaj dodać, że płynęła szeroko modlitwa i w parafii.
Oczywiście biskup kiedyś dowiedział się, że to jest taka sytuacja, a kiedyś jako proboszcz błogosławił tej parze małżeńskiej, wrócił do siebie, do swojej kaplicy, ukląkł i powiedział, Gianna, nadarza się okazja, żebyś została ogłoszona świętą, wstawiaj się za tą matką i za tą rodziną, a swoich parafian poprosił o modlitwę i wszyscy modlili się. I okazało się, że Bóg wysłuchał tych modlitw i uratował tą Giannę, ponieważ otrzymała na cześć Gianny imię. Urodziła się 31 maja 2000 roku, a więc teraz będzie miała już 14 lat w soboty, skończy.
Tak, bardzo dziękuję. Dziękuję za wszystkie telefony, kochani radiosłuchacze. Dziękuję tutaj Państwu w studiu. Może jeszcze właśnie przypomnijmy, bo wydaje się, że święta Gianna Beretta Mola ma dobry wpływ, jeżeli można tak powiedzieć, na tych, którzy do niej się modlą, którzy oddają kult jej relikwiom, i może ktoś ze słuchaczy chciałby, żeby również w jego parafii takie relikwie się znalazły. Jak już tutaj mówiliśmy na początku, zaprasza relikwie ksiądz proboszcz. No, ksiądz proboszcz może mieć wiedzę na ten temat, może i nie mieć. Najważniejsze, żeby po prostu w tej intencji najpierw w ogóle powierzyć sprawę Panu Bogu i modlić się. I potem po prostu zebrać osoby zainteresowane, pójść do księdza proboszcza, który może zgodzić się natychmiast, a może się nie zgodzić, co wcale nie znaczy, że tych relikwii w tej parafii nie będzie, tylko trzeba się po prostu modlić dłużej. No, znamy sytuację, gdzie to trwało troszkę. Ale jeżeli proboszcz widzi, że są ludzie, którzy chcą się modlić, chcą czcić świętą żonę i matkę i jej kult rozpowszechniać, bo ona może jest wzorem świętości dla wielu, i dla młodych, i dla starszych, można w jakiś sposób porównywać jej drogę z naszą, bo jest to święta współczesna, nie ze średniowiecza czy pierwszych wieków chrześcijaństwa, prawda? I dlatego wytrwałość w modlitwie i po prostu wtedy dalej ksiądz proboszcz już zgodnie z procedurą postępuje. Więcej wiadomości jest w internecie, wystarczy wpisać święta Joanna czy Gianna
Beretta Molla
i w wyszukiwarce się znajdzie.
Wszystko to, co jest, jak chcę dodać, że nawet powstało we Włoszech zgromadzenie, którego charyzmatem jest właśnie obrona życia, zgromadzenie zakonne, które ma swoją regułę i właśnie jakimś takim szczególnym ich charyzmatem jest obrona życia poczętego.
I w jakąś minutkę jeszcze mamy, czy ksiądz chciałby jeszcze coś powiedzieć słuchaczom?
No przede wszystkim podziękować za to, że mogliśmy się tutaj spotkać i że możemy mówić o pięknie życia. Z jednej strony napawa nadzieją to, że powstają takie zgromadzenia, z drugiej strony jest to jakiś niesamowicie trudny znak czasu, że trzeba bronić życie. Coś, co jest zupełnie naturalne, zupełnie oczywiste, że trzeba powoływać do tego takie czy inne grupy. Więc myślę, że tutaj przede wszystkim, chociaż to się wydaje, że to jest bezczynne, ale przede wszystkim na pierwszym miejscu jest modlitwa. Modlitwa, modlitwa i jeszcze raz modlitwa. Z tej modlitwy wyjdą inspiracje do działania, wyjdą takie sposoby, takie umiejętności, takie narzędzia, że zło tego świata, czy zły, nie będzie w stanie się oprzeć.
Dziękuję bardzo. Także, drodzy Państwo, dziękujemy raz jeszcze za współtworzenie tych rozmów niedokończonych i za minutkę, dwie zapraszamy na modlitwę, na zakończenie dnia komplety.
Podaję informacje o numerach stron do modlitwy kompletą. Hymn Jezus Zbawicielu Świata z okresu wielkanocnego w tomie drugim, strona 1206, w wydaniu skróconym 1168. Psalmodia czytania i modlitwa z wtorku w tomie drugim, 1218 strona, w wydaniu skróconym 1179, antyfona końcowa z okresu wielkanocnego.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja.
Alleluja.
Zróbmy teraz krótki rachunek sumienia. Mówiliśmy dzisiaj o świętości. A świętość to owoc wiary. A wiara rodzi się ze słuchania. Czy słucham Boga? Czy rozpoznaję Jego głos w modlitwie i w wydarzeniach swojego życia? Czy idę za tym głosem, za tym, co usłyszę od Boga? I czy pomagam innym do zbawienia? Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Jezu, Zbawicielu świata,
Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny strażu Twoich wiernych.
Jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością, daj, niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą.
Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą.
Ciało niechaj we śnie znajdzie odpoczynek i wytchnienie. Dusza wolna od znużenia niech przy Tobie wiernie czuwa.
Jezu zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie Ojcu i Synowi, niechaj będzie wieczna chwała.
Amen.
Alleluja,
alleluja, alleluja.
Usłysz, Panie, moją modlitwę, w swojej wierności przyjm moje błaganie. Wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił. Pogrążył mnie w ciemnościach, jak dawno umarły.
A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów, uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niewoli.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Alleluja, alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja. Teraz, o Panie, pozwól odejść swojemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
Prosimy Cię, Boże, napełnił tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię w blasku dnia nowego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.
Amen.
Witaj, Królowo.
Królowo nieba, wesel się, alleluja. Bo ten, którego zmusiła, alleluja. Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja. Błagaj za nami Boga, alleluja. Drodzy Państwo, serdecznie dziękuję za wspólną modlitwę. Dziękujemy naszym drogim radiosłuchaczom za współtworzenie naszej audycji dla małżonków i rodziców. Każdy wtorek 21:30. A kto nie słuchał od początku, chciałby raz jeszcze posłuchać, jutro w południe już audycja powinna na stronie Radia Maryja być umieszczona pod zakładką audycje dla małżonków. Archiwum sięga ponad 10 lat do tyłu wstecz, także starczy w wyszukiwarkę wpisać nazwisko prelegenta i wykaże się lista wszystkich audycji, gdzie zabierał ten prelegent głos. Dziękujemy naszym gościom, księdzu proboszczowi, księdzu Grzegorzowi Gołąb. Bóg zapłać, księże.
Dziękuję również serdecznie, Bóg zapłać za to, że mogliśmy się tu razem spotkać i przy tej okazji chciałbym przede wszystkim swoich rodziców pozdrowić, bo Dzień Matki wczoraj, swoją rodzinę, no i tę najbliższą rodzinę, którą jest moja parafia.
Dziękuję pani Krystynie Zając.
Ja chciałabym bardzo serdecznie pozdrowić moich najbliższych, szczególnie tą naszą młodą parę, gdzie mogliśmy uczestniczyć w sakramencie małżeństwa 24, czyli parę dni wcześniej. Niech im Pan błogosławi, a święta Gianna ich ma w swojej szczególnej opiece. I pozdrawiam wszystkich księży proboszczów, u których są relikwie świętej Gianny Beretty Mola. No i oczywiście moją rodzinę całą.
W imieniu tych proboszczów dziękuję.
Dziękujemy za realizację dźwięku pani Katarzynie. I drodzy Państwo, 23:45 już za kwadransik. Jeszcze pani Krystyna coś chciała?
Jeszcze chciałam bardzo serdecznie podziękować panu Tomaszowi Balonowi, ponieważ udało się nam wydać audiobook, który jest poświęcony świętej Giannie Beretty Moli z okazji 10. rocznicy kanonizacji.
Żegnajmy się z Państwem.
Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja, zawsze dziewica.